Możemy zaczynać. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry państwu.
Ekonomista, finansista, Gazeta Bankowa. Koronawirus zaraża biznes, tak czyta, tak pisze Rzeczpospolita, a my na tej Rzeczpospolitej czytamy, na ile epidemia, pandemia koronawirusa zagraża już nie tylko chińskiej, ale i globalnej, a przy okazji i naszej gospodarce.
No globalnej gospodarce zagraża już co najmniej od 10 dni, od początku zeszłego tygodnia, kiedy do świadomości inwestorów dotarło, że to nie jest tylko lokalne chińskie zjawisko, epidemia, tylko nagle okazało się, że we Włoszech na przykład też mamy do czynienia z takim epicentrum epidemii w północnych Włoszech, głównie w Lombardii. To jest takie centrum przemysłowe Włoch. W tych włoskich prowincjach się tam wytwarza około 30% włoskiego PKB, więc znowu jest to uderzenie w serce przemysłowe kraju i będzie miało swoje reperkusje.
Ja też tak myślałem, ale patrzę dzisiaj na ceny chociażby ropy Brent, no i ropa w czasie tej zarazy tak trochę pikuje, potem się odbija, potem znowu pikuje i teraz mamy kolejne odbicie. Przekroczyła, patrzę, nawet mam podgląd na żywo, żeby dać państwu najnowsze dane. Dzisiaj to jest ponad 2% wzrosty ceny ropy do 51 dolarów i 19 centów. Na ropie nie widać, jest zjazd, ale ten zjazd taki jest szarpany i czasami przychodzi nadzieja, że jednak ten wirus nie zdestabilizuje naszej gospodarki światowej.
Podobna była sytuacja w środku zeszłego tygodnia, więc nie wstrzymałbym oddechu. Ta ropa może spokojnie dzisiaj spaść też o kilka procent, a to dlatego, że spada popyt. No weźmy chociażby Francję, gdzie zamykane są muzea, odwoływane są spotkania publiczne.
Pali chyba muzea, bo one akurat ropy chyba mało żłopią, ale takie samoloty to, a i owszem, spalają ropę w dużych ilościach, a ruch turystyczny zamarł w dużej części.
We Włoszech, we Francji ogólnie rzecz biorąc ludzie nie są tak chętni, żeby ruszać się z domu, tak bym powiedział. A takim zadaniem przed nami, przed również Polską jest to, żeby powstrzymać tą epidemię wszelkimi możliwymi sposobami, a dla mnie, dla pana to jest przede wszystkim unikanie kontaktów, higiena osobista.
Tak, tak. Na Wilanowie podobno wykupiono mydła w drogeriach, co jest dobrym elementem koronawirusa, bo przynajmniej w Wilanowie zaczęto myć ręce.
Ale z drugiej strony to, co się dzieje, to jest realne. To nie jest, jak nie możemy tutaj mówić o teoriach spiskowych.
Ale jeżeli ktoś ma fabrykę mydła, to jest im plus. To jest biznes, który zarabia teraz pewnie całkiem nieźle.
No chyba najlepiej by pan zarobił, jakby pan nagle opracował szczepionkę na ten wirus.
Podobno Izrael jest już o krok kilka tygodni czy kilkanaście dzieli naukowców izraelskich od wynalezienia szczepionki, a to dlatego, że przy okazji przez długi czas
pracowali. Proszę nie wierzyć w takie informacje, to już jest kolejna taka informacja. Różne koncerny ogłaszają, że są tuż, jednak taka przyziemna rzeczywistość to jest co najmniej półtora roku badań, żeby mieć taką skuteczną szczepionkę. Więc tutaj uwaga dla naszych polityków. To, co zrobią teraz, to, co zadecydują teraz, jeśli chodzi o właśnie ten wirus, to się przyda, dlatego że w mojej ocenie przypadki koronawirusa są skoncentrowane na półkuli północnej. Jak spojrzymy na kraje z półkuli południowej, tam są pojedyncze przypadki i to są głównie osoby, które podróżowały. Więc naprawdę dużo wskazuje na to, że to jest choroba sezonowa, tak jak grypa. I ona zaniknie wraz z temperaturą, wraz z wiosną. Natomiast już we wrześniu może wrócić z podwójną siłą. Dlatego, że ten wirus się zapewne przyczai, zacznie buszować po Ameryce Południowej, Australii, Afryce, po południu Afryki, więc zabawa będzie trwała i naprawdę będziemy mieli wiele szczęścia, jeśli do sezonu jesiennego będzie szczepionka na ten wirus.
No, chociaż ktoś mądry powiedział w internecie, że jeżeli wróci za rok, to już będzie słabsza i też populacja będzie bardziej odporna, no bo osoba zarażona ma już wyższą odporność na tego wirusa i on już nie będzie mógł się tak łatwo rozprzestrzeniać. Jeszcze bym wrócił do ekonomii, od kwestii medycznych, bo tutaj nie czuję się specjalnie mocny, a wydaje się, że w ekonomii już się pojawiają, szczególnie za oceanem, takie analizy, takie ekspertyzy, które mówią, że być może to będzie zapalnik do kolejnego globalnego kryzysu, podobnego do tego kryzysu z roku 2008. To jest prawda, to nie jest prawda, jak pan uważa?
Wydaje się, że no, jak w banku mamy to, że w pierwszym kwartale gospodarka chińska się skurczy. Nie ma takiej siły, żeby tak się nie stało.
Pierwszy raz chyba w zasadzie od lat 80. od śmierci Mao Zedonga.
Dokładnie tak. Będzie to na pewno miało olbrzymi impact na resztę świata. Ja tylko chcę powiedzieć, że to już nie tylko Chiny, ale ponad 4000 zachorowań w Korei Południowej. I to samo, ten sam wirus dotyka też Japonii. Na wyspie Hokkaido ogłoszono stan wyjątkowy. Dzisiaj premier Abe rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego na terytorium całej Japonii.
Okej, tylko czy taka epidemia, taka zaraza może zdestabilizować globalną gospodarkę, jeżeli ona miałaby porządne, solidne podstawy? To może być jeden kwartał spadku, no i potem wszystko wróci do normy, ba, powinno odbyć z jeszcze większym boomem, no bo trzeba będzie nadrobić wszystkie zaległości, które wynikły przy okazji zastopowania chociażby produkcji w Chinach z racji tej epidemii nowego typu koronawirusa, wirusa z Wuhan, a tutaj są analizy, że to trafiło na bardzo krytyczny moment w ogóle w fundamentach, w strukturze światowej gospodarki.
No, światowa gospodarka, rok 2019 to był najgorszy rok przez wiele lat w światowej gospodarce, a tu nagle na początku 2020 mamy do czynienia z epidemią w Chinach i być może pandemią na całym świecie. Więc raczej trzeba być realistą. V-shape, co pan mówi, że odbije w ciągu najbliższych miesięcy. Wydaje mi się, że to jest nierealistyczne, że nawet jeśli jest to choroba sezonowa, to skutki tej epidemii będą trwały przez co najmniej pierwsze półrocze tego roku. A też zmienia się mentalność ludzi. Kłopot w Chinach jest taki, ja rozmawiałem z ambasadorem Chin, zastępcą ambasadora Chin, przy okazji audycji w radiowej jedynce. No i on jest optymistą oczywiście, ale to on jest też politykiem, więc musi być optymistą. Natomiast kłopot w Chinach jest taki, że ludzie nie chcą wracać do pracy. Że ta aktywność nawet w stolicy kraju jest na niskim poziomie. Że w Wuhan, w tym epicentrum, ulice są puste i cały przemysł tam skoncentrowany po prostu nie działa.
No pytanie, czy władze chińskie nie mają takich możliwości, aby zmotywować swoich obywateli do powrotu do wytężonej pracy?
To byłoby olbrzymie ryzyko. Oni apelują w tej chwili, sam przewodniczący już tydzień temu apelował do obywateli, a przede wszystkim do swojej takiej kadry, czyli do samorządowców chińskich, do szefów tamtejszych prowincji, żeby właśnie ruszyli z produkcją. I to nie zadziałało. Proszę, ja obserwowałem na przykład aktywność w transporcie. Praktycznie te dane się pokazywały dopóki na przykład loty pasażerskie w ogóle nie... Ostatni raz, jak jeszcze były publikowane, to było gdzieś spadek o 70%. Mówię o wewnętrznych lotach. Natomiast zewnętrzne praktycznie Chiny są odcięte.
To bardzo widać dobrze i wyraźnie na mapie zanieczyszczeń powietrza w Chinach, która stała się zielona, mówiąc obrazowo, nagle w wielkich miastach, gdzie panował smog, powietrze było bardzo, bardzo zanieczyszczone. Teraz jest czysto, że można świeżym powietrzem pełną piersią odetchnąć.
Teraz możemy wrócić do wpływu na ekonomię. On będzie przeolbrzymi, bo to jest zarówno szok popytowy, bo nie ma popytu, jak ludzie zostają w domu we Włoszech, niezależnie od miejsca. Tutaj mentalność ludzka jest taka sama wszędzie na świecie. No, nie kupują, nie jeżdżą, nie pracują często, bo nie mogą, bo są kwarantanny. Więc no, będzie przeolbrzymi wpływ na gospodarkę światową. W tym tygodniu z pewnością już dojdzie do jakiejś koordynacji między państwami, bankami centralnymi. Spodziewane są obniżki stóp procentowych. W Japonii, w Chinach trwają, w Eurostrefie, w Stanach Zjednoczonych. Ale to w tym razem to jest kryzys, nie dotyczy rynków finansowych, więc też nie, rynki finansowe nie mają lekarstwa na ten kryzys.
To jeszcze poproszę o skomentowanie cytatu z naszej pani minister. Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, powiedziała, że kryzys jest szansą dla polskich przedsiębiorców. Potem przeprosiła, no bo to niezręcznie, że tu ludzie umierają, a my mówimy o szansach. Pani minister się słów wycofała i tak dalej, ale może miała rację. Może to jest tak, że to skrócenie łańcuchów dostaw, co może być konsekwencją tego koronawirusa, że jednak oddalenie produkcji od rynków zbytu, zbyt duża ilość połączeń poddostawców, która jest zerwana w wyniku zarazów, może doprowadzić do tego, że polskie przedsiębiorstwa przejmą część zamówień Chin. To jest możliwe, to nie jest możliwe?
Ależ oczywiście jest możliwe. Jeśli Polska nie zostanie dotknięta tą epidemią, no to będziemy produkowali dla innych krajów, które są dotknięte taką epidemią. Dzisiaj prezydent Trump spotyka się z firmami farmaceutycznymi w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy sztab kryzysowy zidentyfikował kilkadziesiąt lekarstw, z których mogą wystąpić braki z powodu tego, że nie ma importu składników z Chin. Więc pod każdym względem ten kryzys będzie się pogłębiał przez najbliższe tygodnie.
No dobrze, ale polska gospodarka jest jedną z najbardziej otwartych gospodarek Unii Europejskiej. A czy jeżeli do nas przestaną płynąć podzespoły, części, produkty, także część usług z zagranicy, no to my to musimy także bardzo mocno odczuć. I zanim my na tym ewentualnie zarobimy, to czeka nas spowolnienie, kryzys i przebudowa gospodarki.
Pani minister Emilewicz ma informację, że zagraniczne firmy szukają podwykonawców w Polsce, dlatego że nie ma dostaw z Chin. My jesteśmy bardzo silną gospodarką, jeśli chodzi o przemysł maszynowy, bardzo elastyczną, jeśli chodzi o produkcję części zamiennych, na przykład do przemysłu sektora motoryzacyjnego. Więc oczywiście są szanse, które jeśli nasza gospodarka przetrwa ten kryzys nietknięta, to nie jest cynizm, to jest po prostu stwierdzenie faktu. To może wyjść z tego zwycięsko.
Ale z drugiej strony te samochody, które są u nas montowane, mają części z Chin, samochody montowane w Chinach mają części z Polski, a samochody wyprodukowane w całości albo zmontowane, albo mające części w Polsce są sprzedawane na rynku chińskim, a tam sprzedaż samochodów spadła o 90%. To dokładnie. Też się odbije naszym przyszłym.
Szok popytowy jest przeolbrzymi i rzeczywiście na przykład epicentrum w Korei Południowej też dotyka obszaru, na którym królował przemysł motoryzacyjny. Więc rzeczywiście w tym sektorze możemy się spodziewać. Stąd ja przewiduję, że w strefie euro, w Niemczech, we Włoszech, we Francji będziemy mieli do czynienia z recesją.
Zresztą recesję w przemyśle chyba już mieliśmy od kilku kwartałów. I w Niemczech, i we Francji produkcja przemysłowa spadała.
W Niemczech od ponad roku produkcja przemysłowa spada, eksport spada. Ba, eksport spada do krajów eurostrefy. Dotąd Niemcy były tak największym na świecie eksporterem właśnie ze względu na to, że miały tą swoją eurostrefę, bo eksportowały do swoich sąsiadów, do Włoch, Hiszpanii, Francji. Europejski Bank Centralny umożliwiał ten eksport po prostu dostarczając euro do zadłużonych Włoch. Więc w tej chwili w systemie banków centralnych w Europie, w strefie euro, istnieją kolosalne długi między południem a Niemcami, między południem a północą Europy. Więc to też jest wpływ. Jeśli banki centralne zaczną dotruk pieniądza w tej chwili, to te bańki na rynkach finansowych wzrosną jeszcze, na rynkach nieruchomości. Ryzyko wzrośnie, więc no niestety to sytuacja nie jest, nie można być optymistą, trzeba być realistą i zrobić wszystko, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał.
To jeszcze dwa tematy polityczne, najpierw tematy krajowe. Dzisiaj o 10:00 to specjalne posiedzenie Sejmu, które ma być poświęcone kwestii niebezpieczeństwa z rozprzestrzeniania się wirusa z Wuhan w Polsce. Wcześniej o 9:00 w BBN prezydent się spotka z premierem i różnymi ministrami, w tym ministrem zdrowia profesorem Łukaszem Szumowskim. Co powinien rząd powiedzieć posłom, o czym powinni debatować dzisiaj polscy parlamentarzyści?
Trzeba być realistą i podejmować takie wyprzedzające kroki wcześniej. Tak jak mówię, chociaż być może jest to choroba sezonowa, to będziemy z nią mieli do czynienia jesienią i naprawdę bardzo mało czasu zostało, więc zmiany prawne, zmiany proceduralne, to wszystko, co pozwoli nam nie wpuścić tego wirusa do Polski, a jeśli wpuścić, to w minimalnym stopniu.
Dobrze, skończmy ten temat wirusa, bo zachciało mi się kichać. Teraz będę musiał pójść po chusteczkę i od samego gadania o tym wirusie się rozchoruję. Jeszcze jeden temat. Kampania prawyborcza w Partii Demokratycznej. Wycofuje się Pete Buttigieg, czy jak goś tam czyta, jeden z kandydatów, który osiągnął dobry wynik w pierwszych prawyborach w stanie Iowa, a ostatnie prawybory, ja dobrze pamiętam, w Karolinie Północnej wygrywa Joe Biden, o którym już się mówiono, że jest martwym kandydatem, że jego kampania jest martwa, że w zasadzie nie ma szans powalczyć o nominację demokratów w tych prawyborach.
Demokraci powinni się skoncentrować na jednym, dwóch kandydatach, inaczej no, ta walka wewnętrzna ich wyniszczy. Według mnie, z punktu widzenia republikanów, ja jestem zwolennikiem prezydenta Trumpa, no, taki kandydat jak Bernie Sanders nie wróży powodzenia. Więc oni zrobią zapewne wszystko, żeby jednak kandydatem Partii Demokratycznej.
Lat temu cztery zrobili wszystko, aby to nie był Bernie Sanders. Wybrali Hillary Clinton, która przegrała i to w głosach elektorskich dość sromotnie, bo pamiętajmy, że Donald Trump miał jedno z najwyższych w ostatnich dekadach poparcia, jeśli chodzi o elektorów.
I świat się zmienił. Demokraci odeszli od władzy. Nie ma resetu z Rosją. Jest współpraca na przykład z Polską, energetyczna, militarna. Polska i kraje Trójmorza się świetnie rozwijają. Mogą wręcz stanowić taką bazę.
A teraz może być podobnie, że koniec końców wobec przeciwko Berniemu, przeciwko Sandersowi stanie albo Michał Bloomberg, Michael, albo Joe Biden, Bloomberg, jeden z tych dużych kandydatów.
Bloomberg robi wszystko, żeby zamącić w amerykańskiej polityce chociażby w jego agencji dał wywiad Noriel Rubini, doktor Doom, czyli doktor potępienie, który przewidział kryzys finansowy, a jego wypowiedź no, była skandaliczna. On no po prostu w swoich przewidywaniach mówi o Armagedonie gospodarczym w Stanach Zjednoczonych, o zamieszkach związanych właśnie z wyborami. Więc to, co się dzieje u nas w Polsce przy okazji wyborów prezydenckich, to mówiąc kolokwialnie, mały pikuś w porównaniu z tym, czego chwytają się ultra turboliberałowie w Stanach Zjednoczonych. Oni po prostu chcą wrócić do władzy za wszelką cenę, nawet posługując się koronawirusem.
Powiedział Jerzy Bielewicz, finansista, redaktor w Gazecie Bankowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my mamy godzinę 7:38. Teraz czas na zespół The Police, Drive into Tears, a zaraz potem wrócimy do... A nawet nie wrócimy, przejdziemy do spraw poniekąd szpiegowskich. A tymczasem do studia dotarł, tak jak sobie wyobrażałem, Piotr Wojciechowski.
Dzień dobry panu,
dziennikarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
Publicysta, nie dziennikarz.
No, tak. Publicysta, publicysta, który napisał tekst we współpracy z dziennikarzem. Tekst długi i sążnisty, całe jego przeczytanie zajmuje trochę czasu, ale jest to pasjonująca historia jakiego Marka Kulczyckiego, nawet nie jakiego, bardzo znanego, osoby istotnej dla polskiego sektora bankowego. No to opowiedzmy, kim jest Marek Kulczycki, dlaczego w zasadzie stał się bohaterem. No, ponad 10 stron, jak na artykuł w polskiej prasie, to jest naprawdę dużo.
No tak, ale strony internetowe umożliwiają. To rzeczywiście to jest materiał ekspercki, nie publicystyczny, no dokumentowany, opracowany na podstawie mojego takiego, co powiem, śledztwa i badań, które zostało zainspirowane przez, można powiedzieć, sygnalistę, o, tak bym to powiedział, czyli osobę innego już pokolenia, młodą ze środowiska bankowego, no który jakby buntował się przeciwko temu, żeby funkcjonariusze SB dalej funkcjonowali w tym, na tym rynku i to na tak intratnych stanowiskach, tak? A w czym problem? Znaczy jakby problem? Problem jest od lat jakby sygnalizowany i ukazywany, no przenikania ludzi dawnej SB, czy też bezpieki wojskowej, państwa opresyjnego, jakim był PRL, w różnych obszarach gospodarki, tak? Nie mówimy teraz o administracji publicznej, nie mówimy o ustawodawstwie, nie mówimy o samorządach, o sądach, mówimy o obszarze gospodarczym, takich rynków wrażliwych dla każdego państwa, jakim jest rynek finansowy, szeroko pojęty, bo przypadek majora Marka Kulczyckiego, który jest obecnie prezesem takiego małego banku Nest Bank, który kontroluje, zdaje się, brytyjski fundusz taki inwestycyjny, notowany na giełdzie londyńskiej. To jest, jakby to powiedzieć, pewien przyczynek do większej opowieści o penetracji dobrze zakonspirowanych oficerów dawnej bezpieki w strukturach nie tylko PRL-u, ale także obecnych podmiotów rynku finansowego nadzorowano przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Bo Marek Kulczycki był wcześniej związany z Deutsche Bankiem, no to już duży poważny gracz na polskim
Fortis
rynku banku.
Bank to też, powiedzieć, może nie na największy, ale taki istotny bank w latach 2000. No i wcześniej Fundusz Polsko-Amerykański, a jeszcze wcześniej podsekretarz stanu pani Henryki Bośniarz i wykładowca, doktor habilitowany SGPiS, obecnie SGH. On jest bardzo znaną osobą w tym
Uczelnia Wistula tam pełnił, rektor. Chyba zdaje się, także funkcję rektora. To jest dość specyficzna uczelnia, mająca też swoje rezonowanie i polityczne, i biznesowe.
Tak jest, dokładnie tak.
No to dobrze, to powiedzmy, to kim był Marek Kulczycki, dlaczego nie powinien być prezesem Nest Banku, dlaczego nie powinien zasiadać we władzach Deutsche Banku, w Radzie Nadzorczej tegoż banku. Jaką kartę historyczną ma pan, doktor?
Znaczy istotą tej opowieści jest to, że według tych badań i tego śledztwa, które ja przeprowadziłem, fakt wieloletniej, kilkunastoletniej pracy w służbach specjalnych PRL jako oficer drugiej linii, czyli ten bardzo dobrze zakonspirowany, poza centralną, łącznikowany jak agentura, mający swojego oficera prowadzącego, teczkę pracownika zewnętrznego, zupełnie inny sposób dokumentowania i konspirowania pracy takiego funkcjonariusza.
Ale to jest pewne, że Marek Kulczycki był oficerem, normalnie miał pensję oficerską, jakiś tam mundur, szarże, był oficerem milicjo-obywatelskiej?
Był, że tak powiem, wszystkie akta jego dotyczące się zachowały, są jawne, dostępne w Instytucie Pamięci wartości narodowej. Na tym też między innymi problem polega, że instytucje nadzorujące rynek finansowy, które mają fundamentalny wpływ na politykę kadrową banków, funduszy emerytalnych, domów maklerskich czy firm ubezpieczeniowych, bo wyrażają zgodę na powołanie na prezesa bądź na członka zarządu, który zajmuje się tak zwanym ryzykiem operacyjnym, ryzykiem finansowym. Bez tej zgody nie można pełnić, piastować tej funkcji. No nie interesuje ich ten obszar. To nie są jakieś tajne rejestry. To jest, jakby to powiedzieć, obszar wiedzy i dokumentacji w zasięgu pana, mnie, każdego obywatela. Prawo w Polsce stanowi tak, że dostęp do akt personalnych UBK ma każdy obywatel w Polsce, tak? A szczególnie osoby pełniące funkcje publiczne w instytucji państwa, znaczy takiej instytucji zaufania publicznego, jak jest bank, tak?
Ale to była wiedza powszechna, to było tak, że wiadomo było, że pan profesor Kulczycki jest także oficerem emerytowanym Milicji Obywatelskiej.
Dokładnie tak, od 90 roku, od kwietnia, 3 kwietnia 1990 roku jest emerytowanym majorem Służby Bezpieczeństwa, ale on, chodzi o to, że według tych moich ustaleń zatajał tą informację i przed organami korporacyjnych spółek, który zasiadał potem jako prezes, członek zarządu, też prawdopodobnie uczelni, w których funkcjonował, jak i ostatniego banku, a także tego państwowego regulatora. To jest ten problem, tak? A co to znaczy, jeżeli ja zatajam jakąś wiedzę, to znaczy ja się wstydzę. A co to znaczy, jeżeli jak ktoś inny posiada taką wiedzę lukratywną, której ja się wstydzę, to jest instrument nacisku. Więc jeżeli ja jestem prezesem banku, który jest instytucją finansową, zaufania publicznego, w którym depozycie są pana, moje pieniądze. Bank nie jest firmą produkcyjną, tak? Bank po prostu operuje, obraca pieniędzmi cudzymi. No to jaką ja mam pewność, że ten człowiek, taka osoba, bo teraz już abstrahując od pana Marka Kulczyckiego, ale w ogóle rozszerzając ten pytatek, jak taka osoba sobie suwerenny i zgodnie z moim interesem, moimi pieniędzmi obraca, tak? Czy nie podlega jakimś naciskom,
etc. Tego tekstu eksperckiego zaczyna się od roli, jaką ma Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego do kształtowania kadr zarządcych Polskiego Banku, tak żeby były nie tylko profesjonalne.
Może nie kształtowania, ale aprobowania.
Aprobowania, tak. A przez to, bo jeżeli się nie zgodzi, no to tak. Czy komisja, tak, KNF tak. Mogłoby zablokować karierę bankową pana Kulczyckiego?
Ja w tym tekście wyprowadzam jakby z przepisów obowiązujących obecnych ustawy o KNF-ie i prawo bankowe taką oto tezę, że tak, uważam, że KNF bez szczególnych rozwiązań legislacyjnych może blokować byłym UBK-om dostęp do takich stanowisk. Tak, uważam. I tam jest clue, to jest taki artykuł 20, o ile dobrze wiem, AA, dwa razy A, ustawy prawo bankowe znowelizowane, który mówi o dawaniu rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Ta rękojma jest generalnie, jakby to powiedzieć, sformułowała, że chodzi generalnie o reputację. Więc jeżeli uznamy, że tajna współpraca, czy też praca, służba w organach państwa represyjnego, zależnego od Moskwy, tak, jest przeszkodą, jakby usuwa możliwość dawania rękojmy, no to nie ma problemu. Dlatego, że decyzje urzędu, czy też generalnie komisji, bo to jest organ kolegialny, Komisji Nadzoru Finansowego zapadają w drodze uchwały, która nie podlega zaskarżeniu ani przez wnioskodawcę, czyli Radę Nadzorczą danego banku, ani osoby zainteresowane. Jest arbitralna i nie podlega kontroli sądowej. Więc narzędzia ma kapitalne Urząd Nadzoru Bankowego. I teraz tak, znaczy Urząd Nadzoru Finansowego. I teraz ostatnia taka rzecz. Ja próbowałem rzucić rękawice nie tylko KNF-owi, ale także Związkowi Banków Polskich, bo w styczniu organizowali w Instytucie Pamięci Narodowej Przystanek Historia, a w ogóle debatę poświęconą, czy polskiej bankowości potrzebna jest lustracja. I zaprosiliśmy i przewodniczącego KNF, bądź jego przedstawiciela, i
pana Jastrzębskiego.
Tak jest, i prezesa, przecież prezydenta Pietraszkiewicza, ale dobrze pamiętam, bądź jego przedstawiciela, i ta rękawica nie została podjęta. Te środowiska nie były zainteresowane debatą, jakby odpowiedzią na pytanie, czy rzeczywiście jest ze względu na bezpieczeństwo ten obszar należy w ogóle widzieć, dostrzegać i mieć taką optykę. Mieliśmy na spotkaniu Piotra Nisztora, który jest
autorem
książki Skok na banki, pana Janusza Szewczaka, który znany jakby ekspert od spraw bankowości.
Autor książki Banksterzy, a teraz wiceprezes.
Wiceprezes PKR Orlen, dokładnie tak. No i jakby to powiedzieć, w tej liczbie rodzaju uczestników mogła być fajna debata, znaczy bardzo interesująca z punktu widzenia merytorycznych, intelektualnych. No niestety ta rękawica nie została podjęta.
To sam temat jest ciekawy, czy rzeczywiście, bo może jest tak, że po prostu pan Marek Kulczycki jest wybitnym ekspertem, a to, że był oficerem SB, nie ma znaczenia i że to niech będą byli oficerowie SB, skoro są dobrzy, niech się sprawdzają w biznesie, niech kreują nasz system bankowy. Może to jest teza prawdziwa?
Nie, ona jest oczywiście fałszywa, pan się śmieje, słusznie. I teraz tak, pana wypowiedź jest w dwóch częściach, tak? Czy w ogóle to, że ktoś był funkcjonariuszem... dyskwalifikuje. Otóż moim zdaniem tak. To dyskwalifikuje nie tylko z powodów moralnych, tak? To jest duża opowieść. Ale czy, jeżeli ktoś ukrywa to, że był głęboko zakonspirowanym oficerem drugiej linii przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat swojej kariery zawodowej, w takim obszarze bankowości, gdzie według moich ustaleń, jeszcze raz podkreślam, moich ustaleń, wszelkiego prawdopodobieństwa, pan Marek Kulczycki, jak podobnie inni moim zdaniem tego typu osoby, podobne analogicznie, zatajały przed organami korporacyjnymi i regulatorem państwowym, to jest po prostu instrument potencjalny szantażu. I takie osoby z tego powodu chociażby powinny być eliminowane. Co więcej, Komisja Nadzoru Finansowego nie tylko ma uprawnienie do tego, żeby nie zgodzić się na kandydaturę osoby na prezesa, ale ona ma prawo po powzięciu wiadomości, wygadniające, że ktoś utracił rękojmię wykonywania obowiązków powierzonych im przez bank, ma prawo zażądać odwołania takiej osoby. I to jest wprost wpisane do ustawy prawo bankowe. Jestem bardzo ciekawy, jak Komisja Nadzoru Finansowego odniesie się do tego przypadku, bo pamiętajmy, mówimy o lutym 2016 roku. Wtedy został zatwierdzony przez KNF pod rządami pana Andrzeja Jakubiaka Marek Kulczycki, Marek Kulczycki.
To jest i zagrożenie, jak rozumiem, dla naszych prywatnych danych, jako dla klientów, ale jaka jest skala dla całego państwa, dla sektoru finansów bankowych, dla całego sektora bankowego? Jakie jest zagrożenie, że osoby tego pokroju, jak pan Kulczycki, są we władzach kolejnych banków?
Powiem tak, kiedyś, kilkanaście lat temu zostało to policzone. Proszę sobie przypomnieć taką dużą nowelę ustawy lustracyjnej z 2006 i 2007 roku, jeszcze pod rządami prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 2006 rok to jest w ogóle data powstania Komisji Nadzoru Finansowego i był tam wprowadzony przepis zobowiązania do członków zarządów podmiotów gospodarczych, które były nadzorowane przez rynku finansowego, nadzorowane przez KNF, do złożenia oświadczeń lustracyjnych. I przez kilka miesięcy ta ustawa działała. I rzeczywiście, oprócz pana Marka Kulczyckiego, według moich ustaleń, większość złożyła te oświadczenia. I one były składane do KNF-u. Ale potem zajął się tym Trybunał Konstytucyjny. Pod rządami zresztą magistra Stępnia, przewodniczącego. I uchylił, znaczy stwierdził niezgodność z konstytucją tych przepisów. I one zostały wykreślone z obrotu prawnego. Co zrobił KNF? Bez otwierania kopert zwracał te koperty z wyspełnionymi oświadczeniami lustracyjnymi osobom zainteresowanym. Wtedy to było policzone. Ktoś, że tak powiem, nie skorzystał z okazji, żeby policzyć, jakby to powiedzieć, jaka to jest skala. A teraz trzeba by robić po prostu kwerendy, wie pan. No to jest tak, myśmy na potrzeby tego, bo jakby dzięki między innymi panu Wojtkowi Wybranowskiemu ja napisałem ten artykuł, zwróciliśmy się do KNF-u z informacją, czy w ogóle KNF miał wiedzę na temat majora Marka Kulczyckiego w momencie jakby zatwierdzania jego osoby w lutym 2016 roku. KNF się zasłonił tajemnicą bankową.
A teraz to wracając na koniec naszej rozmowy do początku, czyli tego, co może zrobić KNF, który ma swoje kłopoty po aresztowaniu, po zatrzymaniu poprzedniego prezesa KNF, pana Chrzanowskiego. Może teraz coś zrobić, bo pan powiedział, że jest przepis prawny, który można by swobodnie, bez naciągania prawa, można by zastosować do byłych oficerów SB, ale także może współpracowników
tajnych. Przede wszystkim na pewno,
żeby usunąć pana Kulczyckiego.
Może i ma możliwości prawno-techniczno-intelektualne do w ogóle spojrzenia, jakby zastosowania tej optyki, żeby na tą sprawę zwracać uwagę, tak? Albo odpowiedzieć sobie, nie, nas to nie obchodzi, i powiedzieć to publicznie, tak? Znaczy to też jest ważne. Bardzo dobrą nowelizację przeprowadzono jeżeli chodzi o ustawę o KNF, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, 2 lata temu czy 1,5 roku.
Tak jest, to jest duża nowelizacja.
Dokładnie tak. I wprowadzono tam tak zwanych członków komisji obserwatorów. Do jednych z nich należy przedstawiciel koordynatora do spraw służb specjalnych. Tam zasiada bardzo kompetentny polityk i ekspert zajmujący się służbami specjalnymi, Maciej Wąsik, obecny wiceminister spraw wewnętrznych administracji. Ja myślę, że jeżeli taka osoba jest w komisji, ona jest w stanie uwrażliwić i umotywować, i uzasadnić merytorycznie, dlaczego taka optyka jest ważna. No on ma wiedzę ekskluzywną, Maciej Wąsik ma inną wiedzę, ma wiedzę posądu, że tak powiem, materiałów operacyjnych, ma głębszą. I przekonać na przykład, czy też spróbować, bo on ma tylko głos doradczy. Taka osoba ma głos doradczy, nie głosuje. Ale przekonać do tego, żeby zastosować taką etykę. W tych dokumentacjach, o których jest teraz mowa, tych tak zwanej metodyki w ogóle weryfikacji kandydatów do członków zarządu i stanowisk prezesa podmiotów rynku nadzorowanego przez KNF, no tam ponad 200 stron, 54 załączników, no to wystarczy wprowadzić pewne tylko pytania odnoszące się właśnie do pełnienia służby lub pracy ze służb specjalnych państwa komunistycznego.
Ja powiedział Piotr Wojciechowski, cały, jak już powiedziałem, długi tekst można znaleźć na portalu tygodnika Do Rzeczy, www.dorzeczy.pl.
Proszę nie przerażać, że tak długi.
Nie, no, ale czyta się bardzo szybko i jest to dość ważny przyczynek do tego,
tak,
jak wygląda.
Tak, bo załączyliśmy materiały źródłowe, to jest ważne dla słuchaczy, tak? Pod spodem materiału są skany 4 tomów łącznie akt operacyjnych i teczki personalnej dotyczące majora Marka Kulżyckiego. Każdy może sobie wyrobić zdanie na temat, że tak powiem, funkcjonowania takich ludzi w PRL.
Ale też funkcjonowania nadzoru nad polskim sektorem bankowym. Piotr Wojciechowski był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję
bardzo.
Dobrego dnia, życzę wszystkim.
My zanim przejdziemy do drugiej części przeglądu prasy, to posłuchamy piosenki, żeby odetnąć. I gdzieś widziałem, że w naszym zbiorze na dzień dzisiejszy była piosenka zespołu Lady Punk Vademecum Scouta. Dobrze pamiętam treść tej piosenki, to nam może trochę pasować do drogi życiowej pana majora Kulczyckiego. Słuchamy.